Witaj o wysokości pojęciom ludzkim niedostępna. Witaj głębino nawet anielskim okiem niezbadana. Witaj, bo jesteś tronem króla. Witaj, bo dźwigasz tego, co wszystkie dźwiga rzeczy. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, stajemy u stóp jasnogórskiego obrazu, by zastanowić się nad dwoma sprawami. Najpierw nad tym, jakie znaczenie ma dla nas dzisiejsza uroczystość, a następnie, czego nas dzisiaj uczy Konstytucja Majowa z 1791. Najpierw sprawa prostsza, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Ta uroczystość przypomina nam, że Marię nazywamy Królową, ponieważ jest ona Matką Jezusa, naszego Króla, którego nosiła w swoim łonie, którego zrodziła, o którego wychowanie dbała, któremu towarzyszyła podczas jego publicznej działalności, za którym szła aż po krzyż, z którym też pozostała złączona nawet po jego śmierci, zasiadając w niebie obok niego Króla Chwały. Jeśli więc nazywamy ją Królową, to przede wszystkim ze względu na jej Syna. Królewskość Maryi jest więc pośrednia, ponieważ tylko Pan Bóg jest władcą najwyższym i jedynym. Maryja natomiast sprawuje nad nami królewską władzę, służąc nam swoją opieką. My niestety często zniekształcamy obraz panowania Maryi, kiedy przedstawiamy je według wzorca panowania zaczerpniętego z czysto ziemskiej tradycji. Tymczasem Maryja, podobnie zresztą jak i jej Syn, nie kierowali się tym stylem myślenia i działania. Oni dobrze wiedzieli, że Królestwo Boże nie jest z tego świata. Jak nam to wyjaśnia encyklika Redemptoris Mater, królowanie Maryi polega na służbie. Maryja stała się pierwszą wśród tych, którzy służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoją pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć znaczy królować, i osiągnęła w pełni ów stan królewskiej wolności, właściwy dla uczniów Chrystusa. Służyć znaczy królować. Maryja, służebnica pańska, uczestniczy w królowaniu swego Syna. Aby więc właściwie zrozumieć prawdę o królowaniu Maryi, trzeba odwołać się do logiki Królestwa Bożego, które jest zasadniczo odmienne od logiki królestw tego świata. Chrystus doznał królewskiego wywyższenia, dlatego że się uniżył. Stał się sługą zbawienia. Podobnie też jego matka stała się królową jako służebnica pańska. W postawie nieustannej służby Maryja sprawuje swoją władzę nad światem i jej panowanie jest władzą miłości. Przechodząc z kolei od tego szerokiego tytułu Królowej Świata, związanego z wszystkimi narodami, do tytułu Królowej Polski, warto zwrócić uwagę na to, że tytuł ten nie jest wcale wymysłem Polaków, ani przejawem ich megalomanii. Został on bowiem przekazany przez usta samej Maryi pewnemu włoskiemu jezuicie z Neapolu. Wspomniany jezuita ojciec Juliusz Mancinelli słynął z pobożnego sposobu życia. Zakładał wiele dzieł miłosierdzia i wszędzie, gdzie się pojawił, w Dalmacji, Bośni, Konstantynopolu czy w Afryce, notowano ogromną ilość nawróceń. W latach 1585-86 przebywał też w Polsce, w Kamieńcu Podolskim i Jarosławiu. Odznaczał się bowiem wielkim nabożeństwem do naszych świętych, Stanisława, biskupa i męczennika, oraz świętego Stanisława Kostki. Ten ceniony mistrz rzymskiego nowicjatu jezuitów, w którym przebywał i zmarł święty Stanisław Kostka, był świadkiem życia młodego Kostki i pozostawał pod wielkim wrażeniem jego śmierci. Gdy modlił się on w 40. rocznicę śmierci świętego Stanisława w swoim klasztorze przy jezuickim kościele Gesù Nuovo w Neapolu, ujrzał nagle 14 sierpnia 1608 roku Maryję okrytą purpurowym płaszczem z dzieciątkiem na ręku, wyłaniającą się z obłoku, której stóp klęczał święty Stanisław Kostka. Matka Boża zapytała ojca Juliusza, dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. Usłyszawszy to, ojciec Juliusz zawołał: Królowo Polski w niebo wzięta, módl się za Polskę. Ojciec Mancinelli poinformował o tym wydarzeniu swego przyjaciela, jezuitę Mikołaja Łęczyckiego. Poprosił go, by ten opowiedział o tym królowi Zygmuntowi III Wazie. I taką to drogą tytuł ten poznał ojciec Piotr Skarga oraz polscy jezuici, którzy rozpowszechnili wiadomość, że sama Maryja nakazała nazywać się królową Polski. Dwa lata później, w 1610 roku, ojciec Mancinelli w wieku 73 lat udał się w pierwszą pielgrzymkę do Krakowa i pierwsze kroki skierował do katedry wawelskiej, gdzie podczas sprawowania mszy świętej wpadł w ekstazę. Ponownie ujrzał Maryję w królewskim majestacie i usłyszał jej głos: Jestem królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a ja ci zawsze będę, jaką jest teraz, miłościwą. 7 lat po powrocie z Polski w dniu wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ten sam ojciec patrzył z okna swej celi klasztornej na Zatokę Neapolitańską. I oto znowu z gorącego obłoku, który pojawił się na niebie, wyłoniła się postać Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na rękach, u której stóp klęczał młodzieniec w aureoli. Maryja zwróciła się do sędziwego jezuity: Juliuszu, synu mój, za cześć, jaką masz do mnie w niebo wziętej, ujrzysz mnie za rok w chwale nieba. Tu jednak na ziemi nazywaj mnie zawsze królową Polski. Po miesiącu kurier z Neapolu przywiózł do Wilna ojcu Łęczyckiemu list od ojca Juliusza, którym pisał: Ja rychło odejdę, ale ufam, że przez ręce wielebności sprawię, iż po moim zgonie w sercach i na ustach polskich mych współbraci żyć będzie w chwale królowa Polski w niebo wzięta. Pisze o tym wszystkim Bogusław Bajor. W oparciu o te objawienia następny król Jan Kazimierz III Waza, za panowania którego Rzeczpospolita zmagała się z Moskwą i Szwecją, nie wspominając o rebelii Chmielnickiego, napisał list błagalny do papieża Aleksandra VII. Ojciec Święty odpowiedział: Dlaczego zwracasz się o pomoc do mnie, a nie zwracasz się do tej, która sama chciała być waszą królową? Maryja was wyratuje, toć to Polski Pani, jej się poświęćcie, jej oficjalnie ofiarujcie, ją królową ogłoście, przecież sama tego chciała. Ten list uzmysłowił polskiemu królowi, że w Maryi znajduje się jedyna nadzieja na pomoc. Postanowił też, że kiedy tylko jakiś skrawek Rzeczpospolitej zostanie uwolniony od wrogów, on uda się tam, aby dokonać publicznego ślubowania. Kiedy więc w marcu 1656 roku Szwedzi wycofali się ze Lwowa, król przed obrazem Matki Bożej Łaskawej złożył obiecane śluby 1 kwietnia 1656, polecając królestwo jej obronie. Lwowskie śluby były wyrazem wdzięczności za przełomowe wydarzenie tej wojny, a mianowicie za bohaterską obronę klasztoru na Jasnej Górze. Kilka dni po swoim ślubowaniu król przybył do lwowskiego kościoła jezuitów, gdzie nuncjusz apostolski odprawił nabożeństwo, powtórzając trzykrotnie na końcu litanii loretańskiej inwokację Regina Regni Polonie ora pro nobis, to znaczy Królowo Królestwa Polskiego, módl się za nami. I tym samym ogłosił oficjalnie Marię Królową Królestwa Polskiego. Śluby kazimierzowskie umocniły w świadomości polskiego narodu szczególną miłość do naszej królowej, Pani Jasnogórskiej. Polacy uznali w niej królową swoich serc i tak w ojczyźnie, jak i poza jej granicami, związali się z nią w sposób nierozerwalny. Związali z nią swoje nadzieje. Gdzie jest, pytał kardynał Stefan Wyszyński, ukryta przedziwna moc, która daje Kościołowi wewnętrzną duchową wolność i nieustępliwość, tak podziwianą przez wszystkich? Tajemnicą tej niezwykłej mocy jest fakt, że Polska jest zwarta jako naród, zwarta narodowo i religijnie, szczególnie w swojej miłości do Kościoła Chrystusowego i Matki Najświętszej. Pamiętamy o tym zwłaszcza dzisiaj, kiedy ojcowie Paulini dla uczczenia 300. jubileuszu koronacji jasnogórskiego obrazu wzywają nas do włączenia się w przedsięwzięcie nazwane Żywą Koroną Maryi. Ta inicjatywa nie zmierza do ponownego koronowania Maryi koronami materialnymi, ale do ukoronowania jej naszym ewangelijnym stylem życia. Dąży ona do ofiarowania Maryi naszych darów duchowych, które będą świadczyć o tym, że istotnie pragniemy, aby ona królowała w naszych sercach. Zachęca nas do tego, byśmy, przesyłając na Jasną Górę własną fotografię, zapisali na jej osobisty dar duchowy dla Najświętszej Maryi Panny. Dla przykładu regularne czytanie Pisma Świętego, spowiedź po wielu latach, pojednanie z kimś po długim konflikcie, postanowienie porzucenia uzależnienia, dziesiątka różańca świętego i tak dalej. Ten gest będzie wyrazem naszej codziennej miłości skierowanej do Maryi. Będzie on wprowadzeniem Maryi do naszego domu, do naszej rodziny i naszego życia. W ten sposób staniemy się żywym diamentem w koronie Maryi, a ona stanie się panią naszego życia. Jest to inicjatywa godna pochwały, przypadająca 300-letnią rocznicę koronacji jasnogórskiego obrazu oraz 60. rocznicę rozpoczęcia Wielkiej Nowenny, tego dziejowego programu duchowej odnowy polskiego narodu opartego na ślubach jasnogórskich. I tyle wystarczy o pierwszej sprawie, a potem rzecz druga nieco trudniejsza. Drugim tematem związanym z dniem dzisiejszym jest konstytucja majowa. Kiedy pod koniec lat 80. XVIII wieku sytuacja międzynarodowa zaczęła się kształtować pomyślnie dla Rzeczpospolitej, a Rosja była zaangażowana w wojnę z Turcją i Szwecją, w W październiku 1788 roku rozpoczął obrady w Warszawie Sejm. Z uwagi na dokonane przez niego reformy ustroju państwa przeszedł on do historii pod nazwą Sejmu Wielkiego. Niektórzy z uczestniczących w tym Sejmie posłów zadali sobie proste pytanie. Co sprawiło, że Polska, która 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie, tak nisko upadła? I właśnie w odpowiedzi na to pytanie zrodziło się w wielkim mozole ducha lekarstwo w postaci Konstytucji Majowej, wprowadzającej nowy ustrój prawny państwa polskiego. Było to dzieło niedokończone. Dalej bowiem trwały prace nad konstytucją ekonomiczną oraz konstytucją moralną, czyli odpowiednikiem francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Konstytucja majowa zakładała przejście od monarchii parlamentarnej do monarchii konstytucyjnej. Wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Likwidowała liberum veto w Sejmie. Odebrała też prawa głosu w sprawach publicznych, tak zwanej hołocie, czyli szlachcie bez ziemi, najbardziej podatnej na obce przekupstwo. Zrównała mieszczan ze szlachtą. Wzięła chłopów pod opiekę państwa. A religii katolickiej zapewniła status religii panującej, gwarantując jednocześnie tolerancję religijną dla wszystkich innych wyznań. Wąskie grono reformatorów zdawało sobie sprawę z tego, że na przyjęcie tej konstytucji legalnymi metodami nie ma żadnej szansy. Skoro więc liczenie na nieobecność wielu posłów opozycji z uwagi na wielkanocną przerwę zawiodło, przyspieszyli oni o 2 dni zaplanowaną na 5 maja sesję i przy obecności zaledwie połowy deputowanych zaproponowali przyjąć konstytucję w całości bez jej czytania. I tak oto, dzięki swoistemu zamachowi stanu, Sejm uchwalił konstytucję dnia 3 maja 1791 roku. Gdy zaś poseł inflancki wezwał króla do jej zaprzysiężenia, władca podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za jego zgodę na nową konstytucję. Jej tekst poparły później prawie wszystkie lokalne sejmiki, przyczyniając się do tego, że ostatecznie konstytucja została zalegalizowana. Ta konstytucja była wielkim osiągnięciem XVIII-wiecznej polskiej myśli politycznej. Była pierwszą spisaną konstytucją w Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Była przejawem politycznej roztropności naszych posłów, którzy potrafili bez rewolucyjnych wstrząsów zreformować ustrój państwowy. Była wreszcie dowodem umiejętności znalezienia kompromisów przez najważniejszych polskich polityków. Niestety lekarstwo podawane umierającemu bywa zazwyczaj mało skuteczne. Dlatego też, chociaż konstytucja stała się kamieniem milowym historii polskiej myśli politycznej, w sumie okazała się ona testamentem gasnącej ojczyzny. Obowiązywała tylko nieco ponad rok, po czym została obalona przez armię rosyjską i wojska Konfederacji Targowickiej. Tym niemniej miała ona dla kolejnych pokoleń Polaków ogromne znaczenie, ponieważ przez długie lata z rozbiorów podtrzymywała nadzieję na wolność, nadzieję na możliwość stworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. I po upływie wieków, twierdził święty Jan Paweł II, doceniamy jeszcze bardziej wagę tego dokumentu. odczytujemy w nim prawdę o Polsce. Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w odnowę jej oblicza pod tchnieniem tego ducha, który natchnął twórców Konstytucji 3 maja. Wagę tej Konstytucji rozumieli też dobrze wrogowie polscy, dlatego świętowanie daty jej uchwalenia było zakazane tak podczas rozbiorów, jak i podczas okupacji, aż w końcu zostało całkowicie zniesione przez władze komunistyczne w styczniu 1951 roku. Na szczęście prawdy nie da się zabić raz na zawsze. A dzisiaj? Jakie znaczenie ma Konstytucja Majowa dzisiaj? Otóż dzisiaj przypomina nam ona o tym, że jej twórcy, chociaż sami nieraz zarażeni duchem wolterianizmu i sceptycyzmu, który wiał w ówczesnej Europie, umieli się wznieść ponad siebie. Nie bali się rozpocząć preambuły Konstytucji słowami w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Odwołując się zaś do Boga, zwrócili uwagę na to, że religia jest integralną częścią ludzkiego bytowania, że człowiek nie może nie stawiać sobie zasadniczych pytań o siebie samego, o sens swojego życia, o Boga. Tym samym potwierdzili, że niedowiarstwo jest czymś przypadkowym, że tylko wiara jest stałym stanem ludzkości. Odwołując się do Boga, umocowali nasze podstawowe prawa w odpowiedzialności wobec Boga. Skończone przyczyny ograniczają się wzajemnie i konkurują ze sobą, więc tylko tam, gdzie boska nieskończoność spotyka się z ludzką skończonością, tam człowiek nie jest upokarzany, zastraszany ani uciskany, ale zostaje wyniesiony do uczestnictwa w wolności i chwale dzieci Bożych. Tylko tam to, co śmiertelne i zniszczalne, jest przepełnione nieśmiertelnością i niezniszczalnością. Po wielu dziesiątkach lat soborowa konstytucja Gaudium et Spes zwróciła uwagę na tę samą żywotną więź między stworzeniem a Stwórcą. Podkreśliła, że prawa człowieka nie są regułami skonstruowanymi przez wspólnotę państw, nawet jeśli przyjęły je one w formie statutowej, lecz są trwale wyznaczone jako wiążące normy społeczne tylko wówczas, gdy odnoszą się do Boga. Prawa człowieka oparte wyłącznie na geście politycznej ideologii są ograniczone w czasie, gdyż w każdej chwili władza może zinterpretować je i zrealizować inaczej. Natomiast zakotwiczenie ich w Bogu wyłącza je z interwencji i dowolności ludzkiej. Kościół więc głosi prawa ludzi, a także uznaje i wysoko ceni dynamizm czasów współczesnych, które te prawa pod każdym względem wspierają. Ta tendencja powinna być jednak przepojona duchem Ewangelii i chroniona przed wszelkiego rodzaju fałszywą autonomią. Ulegamy bowiem pokusie przekonania, że nasze prawa osobowe są przestrzegane w pełni jedynie wtedy, kiedy uwalniamy się od wszelkich norm prawa Bożego. W ten zaś sposób godność osoby ludzkiej nie tylko nie jest chroniona, lecz wręcz ginie. W swoim wystąpieniu w niemieckim Bundestagu w 2011 roku papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na to, że właśnie na podstawie przekonania o istnieniu Boga Stwórcy rozwinięto ideę praw człowieka, ideę równości wszystkich ludzi wobec prawa, rozumienie nienaruszalności godności ludzkiej w każdej pojedynczej osobie oraz świadomość odpowiedzialności ludzi za ich działanie. To przeświadczenie tworzy naszą pamięć kulturową. Jego ignorowanie lub traktowanie go tylko jako przeszłości byłoby pozbawieniem naszej kultury jej integralności i pozbawiałoby ją jej całokształtu. Spotkanie to świadome odpowiedzialności człowieka przed Bogiem i uznające nienaruszalną godność każdego człowieka umacnia kryterium prawa, których obrona jest naszym zadaniem w każdym czasie. To nie interesy ekonomiczne łączą, tworząc wspólnotę losu obywateli europejskich. I na pewno nie agnostyczno-ateistyczna ideologia, która pragnie się upowszechnić jako filozofia państwa w instytucjach europejskich. Jest ona z gruntu skazana na upadek, który pociągnie za sobą w przepaść frustrację wielu ludzi. To właśnie spuścizna kulturowa chrześcijaństwa jest najlepszym zabezpieczeniem przed pojawiającymi się nowymi ideologiami totalitarnymi, zagrażającymi godności człowieka, grożącymi zniszczeniem praworządnej demokracji i pluralistycznego społeczeństwa. Myśląc o dawnych sporach, które ostatecznie doprowadziły do uchwalenia konstytucji majowej, warto też zwrócić uwagę na to, że tak jak kiedyś, tak i dzisiaj wielu ludzi nie lubi politycznych sporów. Reagują na nie z oburzeniem, chociaż jednocześnie oczekują, by ich interesy zostały uwzględnione. Z pewnością polityczne spory obfitują często w bardzo nieciekawe ekscesy, ale gdzież ich nie ma pośród ludzi? Skoro nasze interesy, opinie i przekonania konkurują z sobą, trzeba się spierać o wypadkową interesu i dobro wspólne, ale należy to czynić według ustalonych reguł, budując polityczny kompromis, gdzie taki spór jest niemożliwy. Tam nie istnieje prawdziwy ład polityczny. Etyka politycznego sporu podkreśla z jednej strony sens wolnościowej konstytucji, która ma umożliwić uporządkowane spory i pod auspicjami nadrzędnych celów równoważy konkurujące ze sobą interesy. Z drugiej zaś strony polityczna etyka cnót domaga się od skłóconych stron takiego zachowania, które odpowiadałoby sensowi wspólnych instytucji i podlegało na obustronnej, uczciwej i czystej grze. Końcowa konstytucja majowa pośrednio podkreśliła też prawa narodów. Zwróciła uwagę na to, że każdy naród posiada prawo do istnienia. Prawo do własnego języka i kultury, przez które wyraża i umacnia to, co nazywamy jego pierwotną suwerennością duchową. Posiada prawo do kształtowania swego życia zgodnie z własnymi tradycjami, choć oczywiście nie może to polegać na naruszaniu fundamentalnych praw człowieka, a zwłaszcza na ucisku mniejszości. Naród ma też prawo do budowania swojej przyszłości, zapewniając młodym pokoleniom odpowiednie wychowanie. Naród nie jest bezkształtnym tłumem, bierną masą, którą można manipulować i traktować instrumentalnie. Wręcz przeciwnie, jest on zbiorowością składającą się z osób, z których każda winna posiadać możliwość we właściwym czasie i we właściwy sobie sposób kształtowania własnego zdania na temat spraw publicznych i radowania się wolnością wyrażania swojej wrażliwości politycznej oraz wykorzystywania jej w taki sposób, aby służyła ona dobru wspólnemu. Z drugiej strony, suwerenność narodowa nie jest wartością absolutną. Narody mogą w sposób wolny zrezygnować z niektórych swoich praw, ze względu na wspólny cel, ze świadomością, że tworzą jedną rodzinę narodów, której powinny panować wzajemne zaufanie, wsparcie i szacunek. Współżycie między narodami winno opierać się na tych samych wartościach, które winny nadawać kierunek współdziałaniu istot ludzkich, to znaczy na prawdzie, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Tak kiedyś, jak i dzisiaj, suwerenność narodu oznacza jego podmiotowość pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym, a także kulturowym. Ten wymiar kulturowy posiada szczególną wagę jako źródło siły w przeciwstawianiu się różnym formom dominacji, które warunkują wolność danego kraju. Kultura stanowi gwarancję zachowania tożsamości narodu, wyraża i wspiera jego suwerenność duchową. Czy jednak dzisiaj nasza kultura rzeczywiście pełni jeszcze taką rolę? Wydaje się, że dzisiejszą kulturę można w dużej mierze nazwać laicką i postoświeceniową. Jest to kultura materialistyczna, która odrzuca niemal wszystkie istotne elementy nauczania chrześcijańskiego. Ta kultura stała się dominującą nie tylko pośród ludzi niewierzących, lecz także pośród tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami. Dzisiaj dosyć powszechnym zjawiskiem jest to, że chrześcijanie nie myślą już o sobie i nie rozumieją samych siebie w kategoriach własnej religii, ale w kategoriach laickich, które pozostają obce ich tradycji religijnej. Wielu dzisiejszych chrześcijan przyjmuje laicki sposób widzenia, gdzie religia jawi się jako rzeczywistość mieszcząca się obok albo poza ich życiem. Wielu nie ma nawet pojęcia o tym, że myśląc o własnej religii, posługują się obcymi tejże religii kategoriami. Większość nominalnych chrześcijan przyjęła, często nieświadomie, kształt charakteryzujący plemiona kulturowo podbite. Lud Boży stał się często ludem skolonizowanym. Papież Franciszek nazywał też duchowym neokolonializmem uzależnienie ze strony USA czy Unii Europejskiej środków pomocowych dla krajów rozwijających się od przyjęcia przez nie ideologii gender lub wprowadzenia sprzecznej z prawami człowieka wczesnej seksualizacji dzieci. Tym samym rodzajem duchowego kolonializmu są totalitarne zakusy wobec osoby ludzkiej, które ingerują w linię zarodkową człowieka, w życie i cielesną integralność nienarodzonego dziecka, które uprawiają handel organami ludzkimi, które propagują wspomagane samobójstwo i celową dechrystianizację, a tym samym odczłowieczenie świata zachodniego. Wszędzie tam, gdzie panuje Bóg, tam chrześcijanie i Kościół mogą współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, w pluralistycznym społeczeństwie, na rzecz ziemskiego i wiecznego zbawienia człowieka, wnosząc swój wkład w funkcjonowanie legalnej instytucji państwa. Tę współpracę Kościoła z państwem należy jednak zawsze rozpatrywać krytycznie i z właściwym dystansem. Także dzisiaj bowiem, podobnie jak w XVIII wieku, wśród postaw przeciwnych woli Bożej i dobru bliźniego oraz struktur, jakie z nich się rodzą, należy piętnować zwłaszcza dwie. Z jednej strony wyłączną żądzę zysku, a z drugiej pragnienie władzy z zamiarem narzucenia innym swojej woli. Do każdej z tych postaw można dodać dla lepszego ich scharakteryzowania wyrażenie za wszelką cenę. Tyle wystarczy o drugiej sprawie, czyli o tym, czego uczy nas dzisiaj konstytucja majowa. Jako naród doświadczamy dzisiaj podziałów, doświadczamy braku jedności, które biorą się z naszego dążenia do panowania nad innymi na sposób ziemski, a nie na sposób Królestwa Bożego. Na sposób ziemski, czyli przez górowanie nad innymi, a nie na sposób Królestwa Bożego, czyli przez służbę miłości. W takim położeniu Tobie, o Maryjo, Królowo serc wszystkich Polaków w ojczyźnie i poza jej granicami, z niewoli oswobodzeni, zawierzamy naszą teraźniejszość i przyszłość. Naucz nas jednej rzeczy, a mianowicie umiejętności służenia braciom. Z dawna Polski, Tyś Królowo, Maryjo.